Jeden z naszych premierów przeszłych powiedział takie zdanie, które przeszło do historii niemalże. Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, nie jak zaczyna, ale jak kończy. I tutaj mamy taką historię, mamy człowieka, który też, można powiedzieć, otrzymał pewną władzę i mamy ten przywilej, że możemy się przyjrzeć i zobaczyć, jak zaczynał i jak kończył. I możemy wyciągnąć pewne lekcje dla nas. Dobrze jest właśnie patrzeć na te różne historie, historyczne rzeczy, żeby się uczyć. I dzisiaj chciałem, żebyśmy się skupili nie na Rehabeamie, synu Salomona, ale na Jeroboamie, który stał się królem. I żebyśmy mogli zobaczyć właśnie jego początek, jego koniec, i żebyśmy mogli zobaczyć, czego możemy się nauczyć my dzisiaj, którzy jesteśmy sługami Chrystusa, którzy jesteśmy chrześcijanami, którzy chcemy, prawda, że służyć Chrystusowi. Więc chciałem zacząć od przeczytania tych wersetów, na których chciałem się skupić. Są to wersety od 25 do 32, które mówią nam o Jeroboamie. Jeroboam natomiast rozbudował Sychem na pogórzu Efraima i zamieszkał w nim. Potem opuścił je i rozbudował Penuel. Wtedy pomyślał sobie, wkrótce władza wróci w ręce rodu Dawida. Jeśli ten lud będzie chodził składać ofiary rzeźne w świątyni Pana w Jerozolimie, to również serce tego ludu wróci do jego Pana, do króla Judy Rehabeama. Mnie zabiją i wrócą do niego. Król zatem odbył naradę, po której polecił przygotować 2 cielce ze złota. Następnie ogłosił ludowi, dość, już macie chodzenia do Jerozolimy. Oto twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi egipskiej. Jednego ustawił w Betel, a drugiego w Dan. Rzecz ta stała się grzechem. Lud bowiem kazał składać ofiary jednemu z nich, aż po Dan. Jeroboam pobudował też świątynki na wzniesieniach i przysposobił kapłanów. Byli to pierwsi, lepsi z ludu, nie musieli być potomkami Lewiego. Ponadto ustanowił doroczne święto, obchodzono je w miesiącu 8, 15 dnia miesiąca. Miało ono odpowiadać świętu obchodzonemu w Judzie. W czasie tego święta sam też składał na ołtarzu ofiary. Tak uczynił w Betel, gdzie złożył ofiary rzeźne cielcom, które tam sporządził i gdzie dla nowo wybudowanych świątynek ustanowił kapłanów. Już kilka słów o Jeroboamie. Z 11 rozdziału możemy się trochę więcej dowiedzieć, kim był Jeroboam. Jeroboam był sługą Salomona, i był Salomon, był królem Izraela, wszystkich plemion izraelskich. Był człowiekiem obdarzonym wyjątkową mądrością. Za jego czasów Izrael obfitował. Był to czas, można powiedzieć, pokoju i rozwoju dla Izraela. Dzięki tej mądrości. I 28 werset 11 rozdziału mówi nam o Jeroboamie tak. Jeroboam dał się wówczas poznać jako szczególnie sprawny kierownik. Gdy Salomon zauważył, że młodzieniec dobrze sobie radzi z pracą, ustanowił go nadzorcą nad wszystkimi zadaniami zleconymi rodowi Józefa. Więc Jeroboam dobrym menedżerem był, można tak powiedzieć najprościej. Dobrym budowniczym, dobrym menedżerem, umiał zarządzać ludźmi, dobrze mu to wychodziło. No miał talent, tak? Miał talent do tego. I Salomon to zauważył dosyć szybko i go ustanowił nadzorcą, przełożonym, więc go wywyższył. Ale też można powiedzieć, że Bóg wywyższył Jeroboama. Czytamy w 11 rozdziale, że z powodu grzechu Salomona, z powodu tego, że Salomon wprowadził do swojego królestwa kult obcych bogów, Bóg postanowił podzielić królestwo Izraela na 2 części. Królestwo Izraela, można powiedzieć, że składało się z 13 plemion. 12 plemion otrzymało ziemię, a 13 lewici nie otrzymali ziemi. Oni otrzymali przydziały w każdej z ziemi z tych plemion, które dostały ziemię. Zaraz też na mapie pokażę, jak to mniej więcej wyglądało. W każdym razie Bóg powiedział, że z powodu tego grzechu królestwo Izraela zostanie podzielone. i będzie podzielone na później to funkcjonuje jako królestwo południowe, czyli tutaj mamy Judę, Symeona i część Beniamina. To jest królestwo południowe, królestwo Judy. I tutaj panował Rehabeam, czyli potomek Salomona, potomek Dawida. Tutaj panowała dynastia Dawidowa. Natomiast tutaj, na północy, rządy objął Jeroboam, czyli powstało królestwo północne. I później ono funkcjonuje pod różnymi nazwami: Izrael, Efraim, królestwo północne. Więc tak to wygląda. W tym momencie, w 11 rozdziale właśnie widać to, czy tam w 12 widać ten podział na królestwo północne i południowe. I Bóg obiecał Jeroboamowi, że on właśnie zostanie królem tego królestwa północnego, ale też mu obiecał, że jeżeli będzie posłuszny Bożemu prawu, jeżeli będzie chodził właściwie jego drogami, to Bóg utrwali jego panowanie nad Królestwem Północnym, ale też Bóg od razu zapowiedział mu, że ten podział, to jest, można powiedzieć, w pewien sposób sztuczny podział, to będzie tylko tymczasowy podział, bo docelowo władza ma wrócić do potomka Dawida. To jest Boży zamiar, to jest Boży plan. Bóg wcześniej zawarł przymierze z Dawidem, że jego potomek będzie na wieki zasiadał na tronie Królestwa Izraela, więc to rozwiązanie, ten podział jest tymczasowy. I to ten podział ma zniknąć w pewnym momencie i królestwo ma być ponownie zjednoczone pod jednym władcą, którym będzie potomek Dawida. Więc mamy młodego człowieka, utalentowanego człowieka, który zostaje wywyższony przez swojego króla, który zostaje wywyższony też przez Boga i obdarzony odpowiedzialnością. Więc pytanie się rodzi, no jak się wywiąże z powierzonego mu zadania? Jaki będzie jego koniec w pewnym sensie? Więc druga kwestia, Jeroboam buduje królestwo. Werset 25 mówi nam, że Jeroboam natomiast rozbudował Sychem na pogórzu Efraima i zamieszkał w nim. Potem opuścił je i rozbudował Penuel. Więc co takiego robi Jeroboam? Czym się zajmuje w tym czasie, jak objął tron, objął panowanie? No, Jeroboam rozbudowuje miasta. Czytamy o Sychem, o Penuel. Jeroboam nie buduje sobie pałaców, zauważmy. On po prostu buduje miasta. W pewnym sensie Jeroboam robi to samo, co robił Salomon podczas swojego panowania. A Salomon pod tym względem był mądrym królem. On rozbudowywał miasta, on wzmacniał miasta. A wzmacniając miasta, Salomon wzmacniał swoje królestwo. Więc Jeroboam, widzimy, wykorzystuje swoje talenty, swoją wiedzę, jaką nabył podczas swojej służby u Salomona, w tym samym celu. Aby wzmacniać królestwo, aby wzmacniać to królestwo północne. W naszej historii Polski też mieliśmy takiego króla, jednego, Kazimierz III Wielki, który panował w XIV wieku. W momencie rozpoczęcia swojego panowania Polska była słaba z powodu wojny, ale Kazimierz swoimi rządami spowodował, że Polska stała się mocna i bogata. Pewnie każdy z nas zna to powiedzenie. Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. I Kazimierz III jest jedynym królem w naszej historii Polski, który nie tylko otrzymał, ale też i zachował tytuł wielki z powodu tego, co dokonał. Więc ta krótka informacja pokazuje nam, że Jeroboam jest skupiony na wzmacnianiu królestwa, na rozbudowywaniu go. Jeroboam chce dla królestwa jak najlepiej. Dlatego inwestuje w rozbudowę, inwestuje swój czas, pieniądze, energię, talenty. Więc jest królem, który służy królestwu. I dlatego jest w nim pewien potencjał do tego, żeby być dobrym królem. Więc widzimy, że jego początek sprawowanej służby jest dobry, ponieważ on jest skupiony na właściwych rzeczach, na rozbudowywaniu królestwa. Ale coś się dzieje, coś się wydarza. I Jeroboam zaczyna budować swoje królestwo. od wersecie 26 do 29 czytamy o zmianie, jaka nastąpiła, i Biblia przenosi nas jakby dużo bliżej Jeroboama, pokazuje nam jego serce, pokazuje nam sposób jego myślenia. Wtedy pomyślał sobie, wkrótce władza wróci w ręce rodu Dawida. Jeśli ten lud będzie chodził składać ofiary rzeźne w świątyni Pana w Jerozolimie, to również serce tego ludu wróci do jego Pana, do króla Judy Rehabeama. Mnie zabiją i wrócą do niego. Król zatem odbył naradę, po której polecił przygotować 2 cielce ze złota. Następnie ogłosił ludowi, dość już macie chodzenia do Jerozolimy. Oto twoi bogowie Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi egipskiej. Jednego ustawił w Betel, a drugiego w Dan. Jakie są myśli Jeroboama? Jakie są jego rozterki? No widzimy, że Jeroboam obawia się, że królestwo, w którym panuje, wróci do rąk Dawida, do domu Dawida, do Rehabeama, a on straci władzę oraz życie. Dlaczego się tego obawia? No doskonale rozumie obecną sytuację polityczno-religijną obydwu królestw. Chociaż są 2 odrębne politycznie byty czy królestwa, to jednak jest jedna wspólna rzecz, co łączy je obydwa. Jeroboam zdaje się rozumieć, że sytuacja z podziałem na 2 królestwa nie jest idealna. Ma świadomość, że to, co łączy, będzie instrumentem zjednoczenia tych 2 królestw. I ten podział ma charakter tymczasowy, więc ma świadomość tego, że no powinno być jedno królestwo, które jest pod panowaniem jednego króla, potomka Dawida. To jest Boży plan dla tego ludu. Dlatego też Rehabeam właśnie mówi o Rehabeamie, że on jest panem ludu Królestwa Północnego. On doskonale rozumie tę sytuację, Boże obietnice i wie, dokąd Bóg prowadzi. Co łączy oba królestwa? No oba królestwa są zjednoczone religijnie. To znaczy, że w obu królestwach jest jedna religia, jeden kult Boga Jahwe, ale stolica tego kultu znajduje się gdzie? W Jerozolimie, czyli w Królestwie Południowym, w Królestwie Judy. I dlatego ludzie z Królestwa Północnego, gdzie panuje Jeroboam, muszą udawać się do Jerozolimy, do tego Królestwa Południowego, aby tam składać ofiary, ponieważ w Jerozolimie znajdowała się świątynia Pana. A ponieważ co roku muszą udawać się do Jerozolimy, no to istnieje niebezpieczeństwo, że w cudzysłowie zatęsknią za Rehabeamem, jeżeli Jeroboam nie będzie dobrym królem. Więc Jeroboam nie jest głupi. On wie, co jest najlepsze dla królestwa, zarówno dla północnego, jak i dla południowego. Wie, że to zjednoczenie jednego ludu pod jednym królem, potomkiem Dawida, jest zgodne z Bożym planem, zamiarem, obietnicą, a Boże plany są najlepsze. I co z tym wszystkim robi Jeroboam? No widzimy, że Jeroboam konsultuje się ze swoimi doradcami i wprowadza nowy, alternatywny kult do kultu Jahwe. Jeroboam używa swoich talentów, swoich umiejętności i zdolności do budowania alternatywnej religii. Jeroboam buduje cielce, buduje świątynię, ustanawia kapłanów, ustanawia święta podobne do tych, jakie Bóg ustanowił przez Mojżesza. Jeroboam buduje cały nowy system religijny od podstaw i zachęca swój lud, aby ten lud stał się częścią tego nowego systemu religijnego. I co nam to pokazuje odnośnie Jeroboama? No Jeroboam tymi działaniami chce całkowicie rozdzielić te 2 królestwa. Chce pogłębić podziały, jakie są pomiędzy tymi 2 królestwami. Od tego momentu nie jest już skupiony na rozbudowywaniu królestwa. Od tego momentu Jeroboam jest skupiony na tym, aby królestwa się nie zjednoczyły i aby władza nie wróciła do dynastii Dawidowej. Od tego momentu Jeroboam buduje swoje własne królestwo. Więc przestał być sługą Królestwa Północnego. Teraz myśli o tym, co jest najlepsze dla niego. A Królestwo Północny jest teraz narzędziem w jego ręku. To królestwo ma służyć jemu, jego potomkom, jego ambicjom, jego pragnieniom. Do czego to prowadzi? Widzimy zły koniec, tak? Widzimy zmianę, jaka zaszła, Panowanie Jerobama zaczęło się dobrze, ale Jerobam zaczął dostrzegać różne problemy i zaczął się skupiać na niewłaściwych rzeczach. Więc swoimi działaniami zaczął dążyć do rozbicia jedności religijnej i w ten sposób doprowadzić do trwałego rozłamu, rozdzielenia tych królestw. I jaki jest skutek jego działań? No, autor tej księgi mówi nam w wersecie 30, 12 rozdziału: rzecz ta stała się grzechem. Lud bowiem kazał składać ofiary jednemu z nich, czyli cielcowi, bożkowi, bałwanowi, aż po Dan. Nie chodzili składać już ofiar do Jerozolimy. Więc Jeroboam swoimi działaniami wciągnął swój lud w grzech. I trzeba od razu powiedzieć, że to nie jest jakiś tam grzech, ale to jest poważny grzech, ogromny grzech. Grzech, który bardzo mocno obraża Boga, dlatego też Bóg od razu zainterweniował. I od razu w 14 rozdziale już czytamy, co Bóg mówi do Jeroboama. Ty natomiast zacząłeś postępować gorzej niż wszyscy, którzy byli przed tobą. Poszedłeś, porobiłeś sobie innych bogów, odlałeś figurki, zacząłeś mnie drażnić i rzuciłeś mnie daleko za siebie. Dlatego wkrótce ja sprowadzę nieszczęście na dom Jeroboama. Wytępię u Jeroboama w Izraelu każdego mężczyznę, niewolnego i wolnego. I wymiotę dom Jeroboama, jak się wymiata gnój. Wszystko sprzątnę. Kto u Jeroboama umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze w polu, tego pożre ptactwo, gdyż Pan tak zapowiada. Więc Bóg pokazuje, że Jeroboam obraził Boga i to bardzo mocno. Jeroboam wprowadził bałwochwalstwo do królestwa, zachęcał lud do bałwochwalstwa, więc królestwo, jakie Jeroboam zaczął budować, to jego własne królestwo było królestwem, które można określić jako antyboże. Przeciwne Bogu. Jeroboam zrobił wszystko, aby Jahwe, ten, który wyprowadził Izraela z Egiptu, z domu niewoli, nie był czczony w Izraelu. Wedle tego, jak Bóg przykazał przez Mojżesza. Dlatego Bóg postanowił, że wymiecie, że usunie dynastię Jeroboama. Usunie jego potomków i stanie się to w sposób dla nich haniebny. Wszyscy jego potomkowie będą wystawieni na publiczny wstyd, ponieważ nie zostaną pochowani. Ich ciała będą leżeć na polu lub na ulicy. Więc Bóg postanowił obejść się z Jeroboamem w bardzo surowy sposób z powodu grzechu, jakiego się dopuścił. Ale też Bóg zapowiada karę dla całego królestwa. Z powodu tego grzechu ziemia, którą zamieszkują, zostanie im zabrana, a oni sami trafią do niewoli. Więc co nam pokazuje ta historia? Jeroboam zaczął dobrze. Bardzo dobrze. Właściwie używał swoich talentów, miał właściwe priorytety, cele, ale widzimy, że koniec był fatalny. Dlaczego? Ponieważ zamiast być skupionym na tym, co najlepsze dla królestwa, zamiast budować Królestwo Północne, Jeroboam skupił się na tym, co najlepsze dla niego i zaczął budować swoje własne królestwo. A to doprowadziło do upadku Jeroboama, jak i całego Izraela. I w pewnym sensie stało się końcem, czy też początkiem końca całego Królestwa Północnego, które jakiś czas potem zostało zdobyte i ludzie zostali wzięci do niewoli. Więc w tej historii mamy przykład człowieka, który zaczął dobrze, skończył źle. Dlaczego skończył źle? Właśnie zobaczyliśmy, skupił się na budowaniu swojego własnego królestwa, które miało być niezależne od Boga, od Bożych przykazań, Bożego prawa. Więc lekcja, jaka płynie z tej historii dla każdego z nas, wydaje się być bardzo prosta, jasna, precyzyjna. Nie bądź jak Jeroboam i nie buduj swojego własnego królestwa, ponieważ skończy źle. Tak, proste. Ale jak można budować swoje własne królestwo? Jeroboam dokładnie wiedział, czego Bóg od niego wymaga. Jeroboam wiedział, jak należy Boga czcić, ponieważ Bóg to objawił w piśmie, w prawie mojżeszowym. A mimo to w celu budowania swojego własnego królestwa stworzył swój własny system religijny. I słuchajcie, dzisiaj ludzie robią dokładnie to samo. Co wtedy? Bóg objawił przez Pana Jezusa Chrystusa, jak należy Go czcić. Ale co robią ludzie? mają swoje własne systemy religijne, gdzie sami określają, kto jest Bogiem i jak należy go czcić. Sami umieszczają cielce, które sami zbudowali. Sami ustanawiają święta, które będą obchodzić i sposób ich obchodzenia. Więc odrzucają to, co powiedział Bóg, albo nawet nie wiedzą, co Bóg powiedział przez Chrystusa i tworzą swoją własną drogę do Boga. Jedni myślą, że wystarczy być dobrym człowiekiem, a Bóg da im życie wieczne. Albo myślą, że Bóg jest miłością, więc nie dopuści, aby poszli do piekła i po prostu przymknie oko na ich grzech. I to jest właśnie tworzenie takich cielców, jakie stworzył Jeroboam i nazwał je Bogiem. Ale ci, którzy tak myślą, ci, którzy tak wierzą, no zawiodą się. Ich własna droga doprowadzi ich do wiecznego potępienia, ponieważ Bóg jasno powiedział, jaka jest droga do Niego. A tą drogą jest wyłącznie Chrystus. I nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przez Chrystusa. Kiedy jeszcze budujemy swoje własne królestwo? Kiedy stawiamy siebie na pierwszym miejscu? Kiedy to my jesteśmy najważniejsi, kiedy to nasze cele, nasze ambicje są najważniejsze, kiedy wszyscy inni mają służyć nam. W taki właśnie sposób zaczął myśleć Jeroboam i dlatego zgrzeszył. I niestety Kościół, czy zbór może też stać się takim, w cudzysłowie mówiąc, prywatnym królestwem. Niestety służba w Kościele może być czymś tak właśnie takim prywatnym królestwem. Niedawno słyszałem taką smutną historię pewnego kościoła, gdzie no niestety, ale pastor stał się właśnie takim królem swojego królestwa. Jeśli ktoś się z nim nie zgadza, jeśli miał jakiś inny pomysł na różne rzeczy, to od razu był oskarżany o grzech i w konsekwencji takiej osoby pozbywano się ze zboru. Więc Jezus, czy Słowo Boże, już nie był najwyższym autorytetem, był ten pastor. Dlatego musimy być uważni, aby nie popełnić takiego samego grzechu, aby nie wprowadzić do zboru fałszywych bóstw, bożków, aby cały czas, musimy uważać, aby cały czas być sługami tego właściwego króla, właściwego królestwa, żeby budować Jego królestwo, a nie swoje własne. I w Kościele Pana Jezusa Chrystusa musimy pamiętać, że jest miejsce tylko dla jednego króla. Tak? Jest miejsce tylko dla jednego króla i jest nim Jezus Chrystus.
Amen.
Nie ma żadnego innego pomniejszego króla. Tak? Chrystus jest wszystkim, we wszystkim. On panuje. Więc jest tylko jeden sposób na to, aby uniknąć takiej porażki i grzechu Jeroboama. Aby uniknąć grzechu Jeroboama, no trzeba stać się sługą Królestwa Bożego. A sługą Królestwa Bożego można stać się wyłącznie poprzez stanie się sługą Chrystusa. Jezus jest Chrystusem, czyli namaszczonym przez Boga Królem. Jezus jest Królem w Bożym Królestwie. Dlatego sługą Królestwa, sługą Chrystusa można stać się wyłącznie poprzez osobistą i żywą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, poprzez poddanie się pod Jego panowanie. A to wymaga z kolei zaparcia się samego siebie, brania swojego krzyża codziennie i naśladowanie Go. Naśladowanie Jezusa to inaczej naśladowanie sługi. Tak, nie panowania, ale sługi, ponieważ Chrystus pokazał nam, jakim jest sługą, jako król. Tak. On nie przyszedł, aby Jemu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Jezus jest królem, tak, ale też jest sługą. I patrząc na Niego widzimy właśnie to, jak powinno wyglądać panowanie, jak powinno wyglądać bycie królem i jak bardzo Jeroboam odszedł od tego modelu. Widzimy Jezusa, który nie dbał jakby o swoje własne imię, ale wyrzekł się tego, kim był. Zrezygnował z tego wszystkiego, uniżył się i przyjął postać sługi, mówi list do Kolosa. Po co to zrobił? Żeby wywyższyć swojego ojca, żeby robić to, do czego Bóg go, ojciec go wysłał. Więc jakby nie zaczął budować swojego królestwa, swojego imienia i dążyć do rozdziału, do pogłębienia podziału. Nie, on robił wszystko po to, żeby zjednoczyć tych buntowników z Bogiem generalnie przez swój krzyż. Więc widzimy, patrząc na Jezusa, widzimy tego sługę. I Jezus powołuje właśnie do tego, żeby być sługami. Dlatego służąc Jezusowi, człowiek staje się sługą Królestwa Bożego. I służąc Jezusowi, wedle Jego nauki, wedle Jego słowa, zgodnie z jakby z, mając właściwe motywacje, priorytety, przyczyniamy się do budowania Jego Królestwa. Tak. Bo On musi panować, a nie my. Więc co budujesz? Boże Królestwo, którego Królem jest Jezus Chrystus, czy może swoje własne Królestwo, gdzie Ty sam jesteś Królem? A musimy uważać, bo jesteśmy grzesznikami i mamy tendencję do tego, żeby budować swoje własne Królestwo. Jesteśmy egoistami z natury. I łatwo jest nam budować nasze własne Królestwa, gdzie to my chcemy mieć w ręku wszystkie klucze, żeby to ludzie się nam kłaniali, a nie my innym, żeby to inni nam służyli nam, a nie my im. A bycie sługą wymaga wypuszczenie tych wszystkich kluczy. Powiedzenie, Panie Jezu, Ty panuj, Ty rządź, bo Ty wiesz najlepiej, co, jak, kiedy. Więc takimi sługami bądźmy, o to wołajmy, żeby nasze serce się nigdy nie wynosiło, żebyśmy nie myśleli o sobie i o budowaniu swoich własnych królestw, czy to w pracy, czy to w domu, czy gdziekolwiek Bóg nas, czy w kościele, czy gdziekolwiek Bóg nas postawił. Bądźmy sługami. Bądźmy uniżeni, tak jak Chrystus był uniżony. Amen.